Część pierwsza. A więc tak jak się modliliśmy, rozważać będziemy to, co Pan Jezus przecierpiał od momentu ogrójca. W tajemnicy zbawienia, w męce, w zagubieniu człowieka pojawia się w Piśmie Świętym kilka ogrodów. I żeby ten ogród, w którym dzisiaj Pan Jezus się znalazł, zrozumieć, to potrzeba nam się cofnąć do tego pierwszego, do tego, gdzie człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i gdzie Bóg pragnął zaszczepić w serca Jego, czyli każdego z nas, pragnienie tylko i wyłącznie świętości. Ale wiemy, że ta historia pierwszych rodziców, ona zakończyła się nie tak, jakby Pan Bóg tego chciał. Człowiek wzgardził Panem Bogiem. Uznał, że nie jest od Niego zależny. Uznał, że Go nie potrzebuje, że sam pragnie nazywać, co jest dobrem, a co jest złem. Że sam pragnie zdefiniować cały świat i to, kim on ma się stać. Nie uznał swojej zależności od Pana Boga i ostatecznie sam popadł w niewolę. To jest pierwszy ogród. Ogród, gdzie wszystko miało być dobrze, a gdzie człowiek zagubił się w swoim grzechu. Pan Jezus, decydując się oddać za nas życie, zdecydował się pójść do końca. Bo ciężko jest tutaj wydzielać moment, w którym stanęło przed Nim widmo śmierci. Oczywiście koncentrujemy się na wydarzeniach, które miały miejsce od Wielkiego Czwartku aż do Niedzieli Zmartwychwstania w kontekście Pasji do Wielkiego Piątku. Ale decyzja oddania życia za człowieka, decyzja poszukiwania człowieka, to nie jest decyzja, która dokonała się tu i teraz, w konkretnym momencie czasu. To jest decyzja, która jest od samego początku. Od samego początku Bóg po pierwszym grzechu zaczął człowieka szukać. Adamie, gdzie jesteś? I Pan Jezus, który decyduje się człowieka szukać, idzie dokładnie do ogrodu. Idzie w to miejsce, gdzie człowiek się pogubił. Bo idzie po człowieka. W czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus powiedział już, że idzie, że zostanie zabity, że to wszystko się dzieje, że to jest już tu i teraz, to wstał od stołu i razem z uczniami poszedł do Ogrodu Oliwnego. Tradycja podaje, że ten ogród należał do rodziny jednego z jego uczniów, a zatem było to miejsce, w którym Pan Jezus dość często przebywał. Jezus wychodzi w noc. Ale co bardzo zastanawiające i co ma niezwykły wymiar symboliczny, to był czas Paschy, więc wszyscy Żydzi, którzy byli dorosłymi mężczyznami, mieli obowiązek w tym czasie przyjeżdżać do Jerozolimy. To znaczy, że na czas świąt paschalnych Jerozolima, miasto w starożytności, nagle znajdowało się w niej 50-60 tysięcy osób. To był gwar. Tam wszyscy, można powiedzieć, wchodzili jeden na drugiego. Ale dlatego, że w ich mniemaniu Jerozolima na czas tych świąt to było takie miejsce, enklawa od zła. To znaczy Jeruszalaim, miasto pokoju, zbudowane na górze Moria, na świętej górze, było miejscem, gdzie przez 3 dni nie ma dostępu żadna zła moc. To znaczy, że nie ma tam miejsca dla szatana, nie ma tam miejsca dla grzechu, że człowiek w tym momencie jest święty. Można powiedzieć, wraca do ogrodu rajskiego. Tak im się wydawało. Nie ma w sobie żadnego grzechu. Tam jest świątynia, tam jest mieszkanie Boga na ziemi. Powiedzmy, znajdują się pod taką protekcją siły najwyższej. Ale zaraz za tymi murami już zło miało ogromny dostęp. Co więcej, szatan, wiedząc, że to jest mieszkanie Boga, czyhał, można powiedzieć obrazowo, na każdego, kto poza miasto święte wyjdzie. To znaczy już, obrazowo mówiąc, szykowało się zło na tego, który wyjdzie z tego protektoratu Boga. I Pan Bóg dokładnie to robi. I jak w Piśmie Świętym możemy przeczytać, On schodzi do Ogrodu Oliwnego, bo rzeczywiście poszedł potokiem Cedron. Jerozolima na górze, trzeba było zejść. To jest Bóg, który schodzi po człowieka i On wchodzi w ciemność, czyli w miejsce, w przestrzeń rządzoną przez złego ducha. Można by powiedzieć, on powinien pójść do świątyni, skoro jest Bogiem, skoro mając 12 lat poszedł i mówił, że tu jest jego miejsce, to czego on szuka na zewnątrz? Dlaczego niejako sam wyklucza się spod panowania Boga, z jego bezpieczeństwa? Ano po to, że szuka człowieka. I schodzi potokiem Cedron, który stanowił, żeby nie mówiąc dosadnie, miejsce, gdzie wylewano brudy miasta. Taki był ten potok. I Jezus idzie tą doliną, żeby dojść do ogrodu oliwnego. Jezus wychodzi w ciemność, wychodzi w grzech, wychodzi w moje doświadczenie. I kiedy już tam się znajduje, i kiedy pamiętamy tę scenę o tym, że modlił się, żeby ojciec oddalił od niego ten kielich, i on był tak bardzo przerażony, że Łukasz, ewangelista, napisał, że on był w agonii, on się pocił krwią ze strachu. To nie jest tak, że on od razu to zrobi i wszystko się zmieni. On się bał, bo był prawdziwym człowiekiem, ale ostatecznie powiedział i się zgodził. Bóg, który nie jest sprowadzony tylko i wyłącznie do tego, co jest świątynią, do tego, co jest jasne, do tego, co jest przejrzyste i do tego, co jest klarowne. Bóg, który szuka mnie nie tam, gdzie wszystko mam poukładane, nie w tym miejscu, gdzie mogę się pochwalić: Panie Boże, jestem w tej ławce, jestem przykładnym katolikiem. No nie. Pan Bóg nas szuka w tym momencie, kiedy z Jerozolimy, kiedy z tego kościoła, kiedy z tego miejsca świętego wyjdziemy na zewnątrz, do tych ogrodów oliwnych, które stanowi nasza codzienność. Tam nas Pan Bóg szuka. W relacjach, w pracy, w szkole, w pieniądzach. Pan Bóg nas szuka w tym, co jest ciemnością naszego życia. I zaraz do tego ogrodu oliwnego przyjdzie Judasz razem z kohortą. I co zrobią? I zaprowadzą Pana Boga z powrotem do Jerozolimy. Właściwie do świątyni. Panie Boże, Twoje miejsce jest w świątyni. Ty tu masz być. Ja tu do Ciebie przyjdę, ja tu będę z Tobą, ja tu będę dla Ciebie miły, ja tu będę dla Ciebie kolorowy i będzie dobrze. Bóg, który przychodzi nie tutaj tylko, ale pyta o nasze życie poza murami Jerozolimy. I tu musimy się z Nim zderzyć. Tu musimy też spojrzeć właśnie na tego Boga. Na czym polegała największa pomyłka Judasza? Oczywiście zdradził. I to pierwsze się nasuwa na myśl. Oczywiście postanowił być tym, który nie uwierzy, zdradzi, który potępi naukę Jezusa. Ale zobaczmy, że Jezus, który dokładnie wiedział, co się stanie, poszedł w to miejsce, gdzie mógł zostać wystawiony, bo oni znali to miejsce. I Judasz razem z tą kohortą jest tym, który prowadzi. My prowadzimy Pana Jezusa. Nie On nas prowadzi. Jego moment porażki polegał na tym, że to On szedł na czele tych wojsk. Nie tyle, że zdradził, ale dlatego, że On był przed Jezusem. I to, co się dzieje bardzo często w naszym życiu, to, czego nie potrafimy dotknąć, to jest pewnego rodzaju zamknięcie Pana Jezusa tylko i wyłącznie do miejsca kultu. Tylko i wyłącznie: Panie Boże, mam dla Ciebie czas na modlitwę, więc Ty będziesz tylko tutaj. Mam dla Ciebie tylko i wyłącznie czas, no, w tym, co nazywamy szeroko rozumianym życiem religijnym, ale pomiędzy tym, w tych wydarzeniach, które są gdzieś tam obok, to ja już nie muszę Ciebie znać. To już możesz sobie siedzieć w tym ogrodzie, ja po Ciebie przyjdę i znowu Cię przyprowadzę. Żebyś Ty mi znowu przyświecił, że jestem dobrym chrześcijaninem. Bo trzeba sobie zapytać, czy naprawdę tam, gdzie ja wiem, że w moim sercu jest burdel, gdzie jest zło, gdzie jest, no, żeby nie użyć dalej. Czy ja tam Pana Boga chcę? Czy ja chcę Pana Boga w to miejsce, które rzeczywiście jest ciemnością, jest tym cedronem, jest tą doliną? I oczywiście możemy powiedzieć: chcę. Tak, Panie Boże, uzdrów mnie w całości. No ale czy rzeczywiście powiemy to szczerze? Czy rzeczywiście mamy takie serca, mamy takie podejście, mamy takie pragnienie, żeby nam Pan Jezus wszedł w życie w każdą Jego sferę? Czy może jest troszeczkę tak, że trochę Ci dam, ale generalnie większość zostawię dla siebie? No z jednej strony jestem tutaj, ale z drugiej strony mam w życiu coś, czego nie chcę zrezygnować dla Ciebie. Nie chcę. Bo ja sobie pomyślę, że no w sumie nie jesteś mi do niczego potrzebny. Jezus, który wychodzi szukać nas tam. Wielki Post jest o tym, że Pan Bóg tęskni za człowiekiem bardziej niż człowiek za Bogiem. My patrzymy często jednostronnie, to znaczy, że ja muszę coś zrobić. Że ja teraz muszę coś. Nie? Ale Wielki Post to jest czas, w którym patrzymy na Boga, który On zrobił najwięcej. W którym to wszystko, co ważne, poszło z Jego strony. I tu jest pytanie, czy na to potrafimy odpowiedzieć? Bo do momentu, w którym my postrzegamy Pana Boga tylko i wyłącznie jako kogoś, kto stara się nam coś narzucić, kto coś od nas wymaga, co w jakiś sposób musimy do jakiejś poprzeczki dosięgnąć, dopóty będziemy się przed Panem Bogiem chować, bo my nigdy do tej poprzeczki nie będziemy dorastać zawsze i zawsze będziemy coś ukrywać. Stanąć przed Bogiem w prawdzie. W Ewangelii Marka jest bardzo mała wzmianka, że ten Marek, czyli do jego rodziny należał ten ogród, on tam poszedł w białym prześcieradle. Ale kiedy ta straż przyszła, ta kohorta, i zaczęła się bijatyka, no to on uciekł, a uciekając zgubił to prześcieradło. To znaczy, że wybiegł bez niego, bez niczego, wybiegł z tego ogrodu. Czy my potrafimy przed Panem Bogiem tak stanąć? Nie usprawiedliwiając się, nie tłumacząc się, nie uciekając w okoliczności, w konteksty, w konwenanse, w logikę, często ludzką. Czy umiemy stanąć przed Panem Bogiem w takiej nagości? Panie Boże, to jest prawda o mnie. Taki jestem. Ale ja chcę, żebyś to we mnie uzdrowił. Chcę, żebyś to we mnie uleczył. Chcę, żebyś tę moją pracę, w której oszukuję. Chcę, żebyś te relacje, w której zdradzam Ciebie, drugiego człowieka. Chcę, żebyś w tej moim umiłowaniu pieniądza, które sprawia, że już nie widzę drugiego człowieka. Chcę, żebyś w tej mojej nienawiści do drugiego człowieka. Chcę, żebyś w moim postrzeganiu tej lub tej opcji i zabijania słowem tej i tej opcji, czy ja chcę, Panie Boże, żebyś Ty w to wszedł. Bo to jest konfrontacja. To jest zderzenie się. Bóg nie jest naiwny. Bóg nie jest tym, kogo możemy oszukać. Bóg nie jest tym, przed kim możemy kadzić i mówić, Panie Boże, ze mną nie jest tak źle, bo tej i tej, z tej ławki i z tamtej ławki, z tamtej pracy, z tamtej ulicy, z tamtego mieszkania, ona jest gorsza. No taki Pan Bóg nie jest. Najpierw jest relacja, ona jest wspólnotowa, bo tu jesteśmy wspólnotą. Ale najpierw moja relacja, ja Pan Bóg. Ja Pan Bóg. Szatan jest ojcem kłamstwa. I kiedy my oszukujemy Pana Boga i oszukujemy siebie, to my wchodzimy w dokładnie tę logikę. Możemy Pana Boga zaciągnąć jak ta kohorta z powrotem do świątyni, Go tu zamknąć, zamknąć Go w tabernakulum i niech On tutaj będzie i ja do Niego przyjdę za tydzień. Ale w ten tydzień to jest moje życie i ja sobie tutaj bardzo dobrze je urządzam. Zderzenie. Bóg, który szuka człowieka, właściwie bez opamiętania. Bóg, który szuka Ciebie. Ciebie. W doświadczeniu śmierci, w doświadczeniu ucieczki z ogrodu rajskiego, w doświadczeniu grzechu. Gdzie jesteś? Bóg, który poszedł szukać. Co my przed Bogiem ukrywamy? Czego my nie chcemy Mu dać? Co nam się wydaje, że nam zabierze? Gdzie? Bóg, który szuka.